Księga Piąta, rozdział pierwszy. Minas Tirith. Pippin wyjrzał spod osłony gandalfowego płaszcza. Nie był pewny, czy się już zbudził, czy też śpi dalej i przebywa wśród migocących szybko wizji sennych, które go otaczały, odkąd zaczęła się ta oszałamiająca jazda. W ciemnościach świat cały zdawał się pędzić wraz z nim, a wiatr szumiał mu w uszach. Nie widział nic prócz sunących po niebie gwiazd i olbrzymich gór południa majaczących gdzieś daleko po prawej stronie na widnokręgu i także umykających wstecz. Ospale próbował wyliczyć czas i poszczególne etapy podróży, lecz pamięć, otępiała od snu, zawodziła. Przypomniał sobie pierwszy zawrotny pęd bez wytchnienia, a potem obrzasku nikły blask złota i przybycie do milczącego miasta i wielkiego pustego domu na wzgórzu. Ledwie się pod dach tego domu schronili, gdy znów skrzydlaty cień przeleciał nad nimi, a ludzie pobledli z trwogi. Gandalf wszakże przemówił do hobbita paru łagodnymi słowy i Pippin usnął w kątku, znużony, lecz niespokojny, jak przez mgłę słysząc dokoła krzątaninę i rozmowy, a także rozkazy wydawane przez czarodzieja. Po zmierzchu ruszyli dalej. Była to trzecia już noc od przygody z Palantirem. Na to okropne wspomnienie Pippin otrząsnął się ze snu i zadrżał, a szum wiatru rozbrzmiał groźnymi głosami. Światło rozbłysło na niebie, jakby łuna ognia spoza czarnego wału. Pippin skulił się zrazu przestraszony, zadając sobie pytanie, do jakiej złowrogiej krainy wiezie go Gandalf. Przetarł oczy i wówczas zobaczył, że to tylko księżyc. Teraz już niemal w pełni wstaje na mrocznym niebie u wschodu. A więc noc dopiero się zaczęła. Jazda w ciemnościach potrwa jeszcze wiele godzin. Hobbit poruszył się i zapytał. — Gdzie jesteśmy, Gandalfie? — W królestwie Gondoru — odparł czarodziej. — Jedziemy wciąż jeszcze przez Anorien. Na chwilę zapadło milczenie. Potem Pippin krzyknął nagle i chwycił kurczowo za płaszcz Gandalfa. — Co to jest? — zawołał. — Spójrz! Płomień! Czerwony płomień! Czy w tym kraju są smoki? Patrz, drugi! Zamiast odpowiedzieć hobbitowi, Gandalf krzyknął głośno do swego wierzchowca. — Naprzód, cienistogrzywy! Trzeba się spieszyć. Czas nagli. Patrz, w Gondorze zapalono wojenne sygnały. Wzywają pomocy. Wojna już wybuchła. Patrz, płoną ogniska na Amondin, na Eilenach. Zapalają się coraz dalej na zachodzie. Rozbłyska Nardol, Erelas, Minrimmon, Kalenhat, a także Halifirien na granicy Rohanu. Lecz cienistogrzywy zwolnił biegu i przeszedł wstępa, a potem zadarł łeb i zarżał. Z ciemności odpowiedziało mu rżenie innych koni. Zagrzmiał tętent kopyt, trzej jeźdźcy niby widma przemknęli pędem w poświacie księżyca i zniknęli na zachodzie. Dopiero wtedy cienistogrzywy zebrał się w sobie i skoczył naprzód, a noc jak burza huczała wokół pędzącego rumaka. Pippin znowu poczuł się senny i niezbyt uważnie słuchał, co Gandalf opowiada mu o zwyczajach Gondoru. Wszędzie tu, na szczytach najwyższych gór, wzdłuż granic rozległego kraju, były przygotowane stosy i czuwały posterunki z wypoczętymi końmi, by na rozkaz władcy w każdej chwili móc rozpalić wici i rozesłać gońców na północ do Rohanu i na południe do Belfalas. Od dawna już nie zapalano tych sygnałów, mówił Gandalf. Za starożytnych czasów Gondoru nie było to potrzebne, bo królowie zachodu mieli 7 palantirów. Na te słowa Pippin wzdrygnął się niespokojnie, więc czarodziej szybko dodał. Śpi, nie bój się niczego. Nie podążasz jak Frodo do Mordoru, lecz do Minas Tirith. Tam zaś będziesz bezpieczny o tyle, o ile w dzisiejszych czasach można być gdziekolwiek bezpiecznym. Jeśli Gondor upadnie, albo też pierścień dostanie się w ręce nieprzyjaciela, wtedy nawet Shire nie zapewni spokojnego schronienia. — Ładnieś mnie pocieszył — mruknął Pippin. Lecz mimo to senność ogarnęła go znowu. Zanim pogrążył się w głębokim śnie, Mignęły mu w oczach białe szczyty wynurzone jak pływające wyspy z morza chmur i świecące blaskiem zachodzącego księżyca. Zdążył pomyśleć o przyjacielu, pytając sam siebie, czy Frodo już dotarł do Mordoru i czy żyje. Nie wiedział, że Frodo z daleka patrzył na ten sam księżyc zniżający się nad Gondorem przed świtem nowego dnia. Obudził Pipina gwar licznych głosów. A więc przeminęła znów jedna doba, dzień w ukryciu i noc w podróży. Szarzało już, zbliżał się chłodny brzask, zimne szare mgły spowijały świat. Cienisto grzywy parował, zgrzany po galopie, lecz szyję trzymał dumnie podniesioną i nie zdradzał zmęczenia. Dokoła stali rośli ludzie w grubych płaszczach, a za nimi majaczył we mgle kamienny mur. Zdawał się częściowo zburzony, lecz mimo wczesnej pory krzątali się przy nim robotnicy. Słychać było stuk młotów, szczęk kielni, skrzyp kół. Tu i ówdzie przez mgłę przebłyskiwały nikłe światła pochodni i latarń. Gandalf pertraktował z ludźmi, którzy mu zastąpili drogę, a przysłuchując się Pipin stwierdził, że mowa właśnie o nim. Ciebie, Mitrandirze, znamy, powiedział przywódca ludzi. Zresztą ty znasz hasło siedmiu bram. Wolno ci więc jechać dalej. O twoim towarzyszu wszakże nic nam nie wiadomo. Co to za jeden? Krasnolot z gór północy? Nie chcemy w dzisiejszych czasach mieć w swoim kraju obcych gości, chyba że są to mężni i zbrojni wojownicy, na których pomocy i wierności możemy polegać. Poręczę za niego przed tronem Denethora, odparł Gandalf. A co do męstwa, nie trzeba go mierzyć wzrostem. Mój towarzysz ma za sobą więcej bitew i niebezpiecznych przygód niż ty, Ingoldzie, chociaż jesteś od niego dwakroć wyższy. Przybywa prosto ze zdobytego Isengardu, o którego upadku przywozimy wam nowinę. Jest bardzo utrudzony. Gdyby nie to, zaraz bym go obudził. Nazywa się Peregrin. To mąż wielkiej waleczności.
Mąż? Z powątpiewaniem rzekł Ingold, a inni zaśmiali się drwiąco.
Mąż? Krzyknął Pipin, nagle trzeźwiejąc ze snu.
Mąż? Nic podobnego. Jestem hobbitem, nie człowiekiem i nie wojownikiem, chociaż zdarzało mi się wojować, gdy innej rady nie było. Nie dajcie się Gandalfowi zbałamucić.
Nie jeden zasłużony w bojach nie umiałby piękniej się przedstawić, powiedział Ingold.
Cóż to znaczy hobbit?
Niziołek, odparł Gandalf, a spostrzegając wrażenie, jakie ta nazwa wywarła na ludziach, wyjaśnił.
Nie, nie ten, lecz jego współplemieniec.
I towarzysz jego wyprawy, dodał Pipin. Był też z nami Boromir, wasz rodak. On to mnie ocalił wśród śniegu w północy, a potem zginął w mojej obronie, stawiając czoło przewadze napastników.
Bądź cicho, przerwał mu Gandalf. Tę żałobną wieść wypada najpierw oznajmić jego ojcu.
Już się jej domyślamy, odparł Ingold, bo dziwne znaki przestrzegały nas ostatnimi czasy. Skoro tak, jedźcie nie zwlekając do grodu. Władca Minas Tirith zechce pewnie co prędzej wysłuchać tego, kto mu przynosi ostatnie pożegnanie od syna. Jakby to był człowiek, czy też...
Hobbit, rzekł Pipin. Niewielkie usługi mogę oddać waszemu władcy, lecz przez pamięć dzielnego Boromira zrobię wszystko, co w mojej mocy.
Bądźcie zdrowi, powiedział Ingold. Ludzie rozstąpili się przed cienistogrzywym, który wszedł zaraz w wąską bramę otwartą w murach.
Obyś wsparł Denethora dobrą radą w godzinie ciężkiej dla niego i dla nas wszystkich, Mitrandirze, zawołał Ingold. Szkoda, że znów przynosisz wieści o żałobie i niebezpieczeństwie, jak to jest podobno twoim zwyczajem.
Rzadko się bowiem zjawiam i tylko wtedy, gdy potrzebna jest moja pomoc, odparł Gandalf.
Jeśli chcesz mojej rady, to sądzę, że za późno bierzecie się do naprawy murów wokół Pelennoru. Przeciw burzy, która się zbliża, najlepszą obroną będzie wam własna odwaga, a także nadzieja, którą wam przynoszę. Nie same tylko złe wieści wiozę. Zaniechajcie kielni, pora ostrzyć miecze.
Te roboty skończymy dziś przed wieczorem, rzekł Ingold. Naprawiamy już ostatnią część muru, najmniej zresztą narażoną, bo zwróconą w stronę sprzymierzonego z nami Rohanu. Czy wiesz coś o Rohańczykach? Czy stawią się na wezwanie, jak sądzisz?
Tak jest, przyjdą. Ale stoczyli już wiele bitew na waszym zapleczu. Ta droga, podobnie jak wszystkie inne, dziś już nie prowadzi w bezpieczne strony. Czuwajcie! Gdyby nie Gandalf, kruk złych wieści, zobaczylibyście ciągnące od Anorien zastępy nieprzyjaciela zamiast jeźdźców Rohanu. Nie wiem na pewno, czy tak się mimo wszystko nie stanie. Żegnajcie i pamiętajcie, że trzeba mieć oczy otwarte.
Gandalf wjechał więc w szeroki pas ziemi za Ramas Echor. Tak Gondorczycy nazywali zewnętrzny mur, wzniesiony niemałym trudem, gdy Ithilien znalazło się w zasięgu wrogiego cienia. Mur ten miał ponad 10 staj długości i odbiegając od stóp gór, wracał ku nim, zatoczywszy szeroki krąg wokół pól Pelennoru. Piękne, żyzne podgrodzie rozpościerało się na wydłużonych zboczach i terasach, które opadały ku głębokiej dolinie Anduiny. W najdalej na północo-wschód wysuniętym punkcie mur odległy był od wielkich wrót stolicy o 4 staje. W tym miejscu, szczególnie wysoki i potężny, górował na urwistej skarpie ponad pasmem nadrzecznej równiny. Tu bowiem na podmurowanej grobli biegła od brodów i mostów Osgiliad droga przechodząca między warownymi wieżami przez strzeżoną bramę. Na południo-zachodzie odległość między murem a miastem wynosiła najmniej, bo tylko jedną staję. Tam Anduina, opływając szerokim zakolem góry Emin Arnen w południowym Ithilien, skręcała ostro na zachód, a zewnętrzny mur piętrzył się tuż nad jej brzegiem, gdzie ciągnęły się bulwary i przystań Harlond dla łodzi przybywających pod prąd rzeki z południowych prowincji. Podgrodzie było bogate w pola uprawne i sady, koło domów stały szopy i spichrze, owczarnie i obory. Liczne potoki perląc się spływały z gór do Anduiny. Niewielu wszakże pasterzy i rolników żyło na tym obszarze. Większość ludności Gondoru skupiała się w 7 kręgach stolicy lub w wysoko położonych dolinach na podgórzu, w Losarnach czy też na południe w pięknej krainie Lebennin, nad jej 5 bystrymi strumieniami. Dzielne plemię osiadło między górami a morzem. Uważano ich za Gondorczyków, lecz mieli w żyłach krew mieszaną. Byli przeważnie krępej budowy i smagłej cery. Wywodzili się od dawno zapomnianego ludu, który żył w cieniu gór za czarnych lat przed nastaniem królów. Dalej jeszcze, w lennej krainie Belfalas, mieszkał w zamku Dol Amroth nad morzem książę Imrahil, potomek wielkiego rodu, a całe jego plemię rosłych ludzi miało oczy szarozielone jak morskie fale.